Ja nie mam pani ani pana oprócz króla jegomości, odparł Zaklika, bom przecież szlachcic polski. Fleming poklepał go po ramieniu, śmiejąc się do rozpuku. Za dwa dni przyjdź tu do mnie, rozumiesz? Rzekł cicho. Rozumiem, szepnął Zaklika. Fleming chciał mu coś dać, ale Rajmund się cofnął z ukłonem. I tak się rozstali. Zaklika zyskał na tym pewność, iż dwa dni bezpiecznych miał przed sobą. Przez dwa dni można było uczynić wiele, można się było uratować. Stąd wyszedłszy, lepiej się otulił płaszczem, zajrzał do miejsc kilku, pomówił z kilku poufałymi, na przedmieściu zapukał do jakiejś chaty i tak, zmarudziwszy do późnej nocy, siadł na czółno, opatrzywszy się dwoma wioslami i pod wodę z całych sił robiąc z nimi, puścił się nazad do Pilnic. Między innymi wiadomościami, które Zaklika mógł zaciągnąć, była i ta, że nazajutrz znowu maskarada wenecka na Starym Rynku miała się odbywać. Nie było dnia bez koncertu, bez opery, baletu, tańców i wieczerzy i jakiegoś widowiska. Ponieważ pani Denhofowa i hetmanowa Pociejowa i matka ich, marszałkowa Bielińska, wszystkie bardzo lubiły muzykę i śpiewały arie włoskie, opera najczęściej je do pół wieczora zajmowała. Sprowadzani z Włoch muzycy, śpiewacy, kompozytorowie dobrani byli tak, że kosztowny ten teatr był może jednym z najdoskonalszych w Europie. Muzykę pisał Lotti, koncerta grywał Tartini, Santa Stella występowała jako primadonna. Durastanti zwała się hrabiną sopranistek, Senesino, Berselli, ściągnięci byli pańską zaplatą do Drezna. Aldrovandini malował dekoracje, Bach dyrygował muzyką, z równym staraniem urządzony był balet, a potem komedia francuska. Nie zbywało więc na rozrywkach. Sam król wśród tych maskarad i redut, często zamaskowany i przebrany, występował, lubiąc niespodziane przygody i znosząc nawet chętnie ich nieprzyjemności dla zabawy, jaką mu nastręczały. Na dzień następny naznaczono była wenecka maskarada z jarmarkiem. Denhofowa miała być jedną z gospodyń, marszałkowa i pani Pociejowa także. Król rozesłał rozkazy, aby mu się kto żyw stawił i żeby na placu było tłumno. W nocy już zaczęto przygotowania, gdyż nic wówczas nie kosztowało spędzić tysiące ludzi ze wsi pobliskich i przerwać im najpilniejsze prace dla kaprysu pańskiego, któremu wszystko służyć musiało. Przybywszy o mroku do Pilnic i uwiązawszy czółno na swym miejscu, Zaklika znalazł jeszcze cały dwór uśpionym i niepostrzeżony wkradł się do swej izby, oczekując w niej, iżby się pani obudziła. Nie było chwili do stracenia. Zaledwie się okno otwarły, przeszedł się przed nimi razy kilka, ażeby hrabinę z domu wywołać. Rozmowa bowiem w pokojach była niebezpieczną. Hrabina, zobaczywszy go, wyszła zaraz i znalazła się u brzegu Elby. Zaklika zdał jej szczegółową sprawę ze wszystkiego, a najpierw ze swej rozmowy z Lemmanem. Zdawało mu się i niemożnością, i niebezpieczeństwem zabierać z sobą klejnoty i pieniądze, chciał więc je o białym dniu, co bynajmniej obudzało podejrzeń, jako rzeczy przeznaczone dla dzieci hrabiny, zawieźć do Drezna, tak aby mógł wcześnie nazad powrócić. Ciężkie kuferki i szkatuły w innym razie byłyby wymagały kilku ludzi do dźwigania. Siła nadzwyczajna Zakliki pozwalała mu podolać im samemu, nie obudzając podejrzeń. Hrabina godziła się na wszystko. Konie przez Zaklikę zgodzone miały na nią czekać w lesie u brzegu Elby o mroku. W domu urządzić chciał Zaklika tak, ażeby się jak najdłużej odjazdu hrabiny nie domyślano. Przeprzęgi na pocztach miały być pozamawiane i była nadzieja, że nim do Drezna dojedzie, o ucieczce wiadomość, nim pogoń się puści, Kosel będzie już na ziemi pruskiej, gdzie jej, jak się spodziewała, ścigać nie zechcą. Z wielką przytomnością umysłu zabezpieczone wszelkie drogi do ucieczki zdawały się zapewniać, iż hrabina dogoniony nie będzie. Zaklika się już cieszył, gdy Kozel oświadczyła mu, że przejeżdżając przez Drezno na maskaradowy plac wstąpić musi. Słysząc to, oniemiał Zaklika i pobladł. — To być nie może — zawołał. — To dobrowolne rzucenie się w paszczę. Pani będziesz poznano, a wówczas... Kozel potrząsła głową. — Chcę — rzekła. — I tak być musi. Znasz mnie, waćpan, że mam wolę żelazną, że jestem upartą, że nie odstępuję od tego, co raz postanowiłam. Muszę go widzieć, muszę ją widzieć. To nie fantazja, to potrzeba, to lekarstwo. Chcę spojrzeć na nich, aby stracić tęsknotę, a nabrać obrzydzenia do tego człowieka, którego kochałam i kocham. Lecz pani, narażasz się. Doskonale wiem, na co się narażam, przerwała Kozel. Mogą mnie pochwycić i zawieźć do Königsteinu, czy do jakiego tam zamczyska. Mogą mnie zabić, ale ja muszę tam być. Na obronę życia mieć będę oręż przy sobie. Resztę zostawcie mnie. Zaklika zbladł, załamał ręce, lecz znając Kozel, nie odezwał się więcej.